Czego nie ma w trylogii Henryka Sienkiewicza?
Gawędy historyczne Władysława Zawistowskiego.
Władysław Zawistowski.
Konrad Mielnik. Witamy po świętach. No i cóż, spotykamy się po raz bardzo okrągły, jakbym to powiedział.
No 200.
No 200. No dobrze, a skoro 200, to może coś specjalnego.
No tak, proszę państwa, prawdę powiedziawszy, to przegapiliśmy kiedyś z Konradem odcinek 100.
Tak, to był bardzo
ładnie. Teraz pomyślałem, że 250 to jeszcze jednak jest cały rok byłby. Więc spróbujemy może przez moment się skupić na tych 200. No ja chcę wyrazić wielką radość i satysfakcję, że tak długo razem współpracujemy, a przede wszystkim podziękować państwu za to, że chcecie nas słuchać, że mam na przykład jakieś telefony czy maile od czasu do czasu z różnymi pytaniami, z sugestiami. To jest szalenie miłe. Zwłaszcza, że proszę państwa, 200 odcinków, no ale tam po drodze bywały wakacje. To już jest 4,5 roku.
No, czyli... to jest sporo czasu, natomiast nie wiem, czy wiesz, przez ten czas zostałeś profesorem. Bo ja bardzo często odbieram maile, kiedy będzie profesor Zawistowski, co profesor Zawistowski powie. Ja słyszałem, że też jestem profesorem, ale ty bardziej. Ja nie wiem,
no, dziękuję państwu bardzo za ten dla mnie wielki komplement, ale nie chcę być uzurpatorem. Co prawda, jestem również oczywiście wykładowcą i to głównie akademickim, można powiedzieć, ale okazjonalnie. To nie jest moje główne zajęcie, więc jeżeli tytuł profesorski to taki grzecznościowy, nie spełniam wymogów.
No ja też mam ten epizod za sobą, ale uczyłem na fortepianie.
No to wiesz, to jest.
No ale co to ma wspólnego z XVIII wiekiem?
No ale to ty jesteś w ogóle maestro, tak? No ja jestem skromny. Ja jestem magister, a ty jesteś maestro.
Nie,
tak
jestem,
się umówmy.
Nie, magister sztuki.
No razem, ale razem to się składa może właśnie z tego radiowego profesora. Proszę państwa, no od samego początku niezmiennie rozmowy prowadzimy z Konradem Mielnikiem, no ale mamy też czujne ucho w reżyserce, też od samego początku
Jacka
Puchalskiego. Jeszcze Krysia Pawlakowa też tam 5 lat temu na samym początku. Jacku, chcę ci wyrazić na antenie właśnie i bardzo proszę, żeby to mocno zabrzmiało. Chciałem ci wyrazić swoją wdzięczność. Fantastycznie się współpracuje i z tobą, i w ogóle jakby z Radiem Gdańsk. To jest bardzo dobra, świetnie poukładana rozgłośnia. Ja, proszę państwa, wiem, co mówię, bo ja w kilku już rozgłośniach, również warszawskich, miałem okazję pracować czy współpracować. Różnie to bywa w różnych miejscach. Radio Gdańsk jest naprawdę niesamowite. No i koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o czwartym naszym partnerze. Co prawda w brydża nie gramy, bo czasu nigdy nam nie staje, ale jest jeszcze Krzysztof Gordon. Co prawda ostatnio z mojej winy przez ten mój taki pośpiech i improwizację czasami...
No, a ja już myślałem, że po prostu wolisz sam czytać teksty.
Nie, ja bardzo wysoko cenię Krzysztofa Gordona, jego aktorstwo, jego sztukę interpretacji i kiedy już to troszeczkę wszystko uporządkujemy, to bardzo pragnę, żeby Krzysztof wrócił. Mam już powybierane bardzo ciekawe fragmenty, także absolutnie myślę, że nasz kwartet będzie państwa teraz cieszył jeszcze dalej.
Przez następne... Ale jeżeli pozwolisz, to ja ci wejdę w słowo, bo tak mówisz o tej współpracy z Radiem Gdańsk, więc jeżeli już mówimy o współpracy z Radiem Gdańsk, to ta nasza współpraca nie tylko w przypadku tej audycji trwa bardzo długo. Bo przecież był przed laty serial Ulica Kwietna, którego byłeś współautorem. Wyprodukowaliśmy parę słuchowisk radiowych, zresztą wspólnie z Jackiem
Puchalskim. Serial to było też 150 odcinków.
Tak.
150.
150. Miało być tylko 50, na życzenie słuchaczy było 150, a potem przez najbliższych 150 kolejnych dni otrzymywaliśmy telefony, dlaczego tego nie ma.
Tak, 150. I no też tu mogę z dumą i satysfakcją przypomnieć sobie, że no, nie było to tylko takie pisanie, tak, że ja napisałem za nią Czekanowicz, wysłaliśmy mailem. Nie, myśmy byli, proszę państwa, zawsze w studio, braliśmy udział w nagraniach. To jest bardzo niesamowite właśnie w sztuce radiowej, że wszystko się dzieje w gruncie rzeczy dość szybko. Ale efekt też jest szybki, czyli no, jak coś nam nie grało z tekstami, albo chcieliśmy zaktualizować, to myśmy z Anką siadali i pisaliśmy po prostu w studio właściwie, tak? Jakieś krótkie scenki, które natychmiast były nagrywane. Fakt, Konrad, że mieliśmy świetną obsadę. To trzeba przyznać, że
obsada była
aktorzy
znakomita.
Byli znakomici i...
Czasami fikcja mieszała się z rzeczywistością. Pamiętam też takie sytuacje, jeżeli mówisz o reakcjach. Wtedy nagrywaliśmy na taśmę taką szpilową.
Tak, to jeszcze były taśmy.
I pamiętam, że staraliśmy się być bardzo aktualni. Wyście zmieniali ten scenariusz na gorąco. I pamiętam taki czas, kiedy były wybory prezydenckie chyba. No zakładaliśmy, że będzie wersja A, ale na wszelki wypadek nagraliśmy wersję B. I ja tę wersję B gdzieś położyłem. No i się okazało, że obowiązuje wersja B i ja nie mogłem tego znaleźć.
Tak, takie były przygody. Teraz jest to forma zupełnie inna, ale no nie ukrywam, że bardzo mi ona odpowiada. Więc Konradzie, pytałeś, czy dzisiaj będzie coś szczególnego?
No właśnie.
No myślałem, miałem... Tutaj
no szczególnie powspominaliśmy dawne czasy.
Miałem wiele pomysłów jakby dla państwa, ale przyznam, że ja staram się te odcinki tak robić, żeby każdy był właściwie szczególny, nie chwaląc się. Czyli no, poza tym, że opowiadamy no, przez pierwsze lata, to właściwie opowiadaliśmy po porządku, jak to było w tej trylogii, tak? Czyli zgodnie z chronologią sienkiewiczowską.
No tak.
Oczywiście u Sienkiewicza pewnych rzeczy nie ma, po prostu nie ma, z różnych powodów, to też wyjaśnialiśmy, no więc mieliśmy wiele do uzupełnienia. Teraz mówimy bardziej o takich wielkich tematach, tak? W tym sezonie wielkim tematem jest kobieta w świecie sarmackim. Zaczęliśmy od królowych i świętych, doszliśmy do czarownic, ale to jeszcze nie koniec, proszę państwa, a nie mówiliśmy na przykład o chłopkach, nie mówiliśmy o mieszczankach, o tym kobieta w mieście, tak? Czy na przykład, no wiesz, my mówimy dlatego tak dużo o elitach ówczesnych, o królach, o książętach, o magnaterii, tak? O bogatej szlachcie. No mówimy dlatego, że to oni pisali historię, tak? I oni pisali źródła. Chłopi nie pisali źródeł, bo po prostu byli niepiśmienni. Ale historia jakby polskiego chłopstwa, polskiego ludu, czy polskiego mieszczaństwa, to też bardzo ciekawa dziedzina. Więc postaramy się i o tym w przyszłości co nieco powiedzieć.
No ale też pisały ją elity, no. Jakbyśmy na to nie patrzyli.
No tak, tak. Jest też, proszę państwa, trochę takich postaci, które wydobyłem sam dla siebie gdzieś tam z absolutnych mroków zapomnienia. Czasami były to bardzo żmudne śledztwa historyczne w wielu różnych źródłach, podręcznikach, książkach, żeby jakiegoś tam tropu dopaść. I no taką postacią, o której właściwie miałem ochotę napisać większy szkic pod tytułem Ketling prawdziwy. Ketling prawdziwy. Gdyż jak, proszę państwa, wiadomo, w tej dużej galerii głównych postaci sienkiewiczowskich, no, mamy zasadniczo dwie odmiany, że tak powiem, bohaterów. Czyli tych, którzy mieli takie swoje mocne, bardzo pierwowzory. I to dotyczy właściwie wszystkich głównych, tak? Czyli...
Ketlinga też.
No właśnie, do tego dojdziemy. Czyli Skrzetuski, oczywiście, Kmicic, Wołodyjowski, no i postaci historyczne, chociażby Bogusław Radziwiłł. No oczywiście oni wszyscy mają pierwowzory. Gdzieś tam na drugim biegunie są te postaci, które ja nazywam typowymi, czyli no, trudno mówić o pierwowzorze historycznym, natomiast są pierwowzory literackie. No i to oczywiście pan Zagłoba, Rzędzian, czyli tutaj typ żołnierza samochwały, tutaj typ sługi. No w jakimś sensie Azja Tuchejbejowicz należy do tej kategorii. No i wreszcie są takie postaci, które jakby dość trudno sklasyfikować, bo z jednej strony gdzieś tam jest jakiś pierwowzór, z drugiej strony jest pewien taki, pewna typowość, no tak pewien standard, nazwijmy to. Dla mnie taką postacią jest Ketling. Czyli z jednej strony gdzieś tam można rzeczywiście znaleźć takiego majora Heikinga, który pochodził z Inflant. Był, proszę państwa, w 1672 roku komendantem artylerii w Kamieńcu Podolskim, kiedy uderzyli Turcy, tam gdzie dowodził Wołodyjowski, jak pamiętamy. I ten major Heiking był obwiniany o spowodowanie tego straszliwego wybuchu w magazynach prochowych twierdzy. To był niezwykle potężny wybuch, dlatego że tam było bardzo dużo tej amunicji po prostu. Oni amunicję to mieli, oni nie mieli odwagi w sercu, tak, ci obrońcy. To był tak potężny wybuch, że zniszczył właściwie znaczną część zamku, po prostu rozerwał jakby od środka tę kamienną górę. No i spowodowało po prostu straszliwe zniszczenia, między innymi śmierć setek żołnierzy, bo po prostu na nich runęła z góry lawina kamieni, cegieł. Między innymi w ten sposób zginął Wołodyjowski, który wcale ani miał w głowie wysadzać się w powietrze, bo nie miało to żadnego sensu. Wręcz przeciwnie dokładnie, Wołodyjowski w tym czasie uganiał się na koniu po dziedzińcu zamkowym, jakby zganiając swoich żołnierzy w jakieś tam szwadrony gotowe do wymarszu, bo oni mieli na podstawie tej rozejmu czy warunków poddania uzgodnionych z Turkami, mieli prawo wyjść z bronią do Lwowa, tak? Czyli do hetmana Sobieskiego. I to było w głowie Wołodyjowskiemu. Niestety ta głowa została trafiona odłamkiem granatu najprawdopodobniej, bo proszę państwa, w tej prochowni były również kule, no granaty, to była rupieciarnia przecież wojskowa i to wszystko wleciało w powietrze. No, i taki granat uderzył w głowę Wołodyjowskiego, rozbijając ją na dwie części. Tak umarł Hektor Kamieniecki, postać jak najbardziej autentyczna. Aczkolwiek wszystko, co dotyczy jego życia rodzinnego, jego charakteru, tego ten misterny, figlanowy, malutki tam wielki szermierz, no to już jest oczywiście dodane przez Sienkiewicza. I teraz, proszę państwa, z tym Hejkingiem
tak
sprawa...
Tak samo jak Skrzetuski niezłym zbójem był.
Och, to już o tym wielokrotnie wspominaliśmy. Natomiast ten major Hejking jest postacią bardzo tajemniczą, o nim praktycznie nie wiemy nic. Wiemy, że był oskarżany, że zginął w tym wybuchu oczywiście i że był oskarżany o to, że spowodował ten wybuch. Natomiast czy był to świadomy akt sabotażu, tak? Czyli no taki samobójczy akt, tylko no, jaki on miał mieć sens? No, manifestacja niezłomności. No może, tylko to dość dużym kosztem, bo zginęły setki żołnierzy i to żołnierzy polskich, tak? Oczywiście takie
rzeczy...
Którzy mogli w przyszłości dalej walczyć. Oczywiście takie rzeczy się zdarzały. Na przykład pamiętamy ten epizod z potopu, kiedy król szwedzki grzęźnie w tych widłach Wisły i Sanu i tam z pomocą mu spieszą żołnierze szwedzcy Sandomierza. Sandomierz, który był silnym zamkiem, jest w tym czasie w rękach szwedzkich. W jakiś czas potem polska armia zdobywa Sandomierz, tak? No i ci żołnierze wdzierają się do zamku w poszukiwaniu łupów. I jak już jest ich naprawdę bardzo dużo w tym zamku, w tym momencie następuje w podziemiach wybuch i giną setki polskich żołnierzy. Setki. Ale to było świadome działanie Szwedów, tak? Którzy odpowiednio te ładunki podłożyli, no i jakoś tam je odpowiednio odpalili. Oczywiście no niezdalnie, wtedy takiej możliwości nie było. Ale to było skuteczne, tak? Tutaj
no,
uderzenie w polskie wojsko było
też potrafiano bardzo, odpalać ale warunki, to bardzo dotkliwe. Ładunki wybuchowe tak. W kolejności zaplanowanej.
Można domniemywać, że Hejkingowi coś się pomyliło, tak? Że on chciał to odpalić dopiero jak Turcy wejdą, tak? Czyli w zamku już będzie setki Turków i w tym momencie... No, ale odpalił to za wcześnie. No, były tam jakieś przypuszczenia, a to, że był pijany na przykład. No, oni wtedy pili tak dużo, że to właściwie no, musiał być bardzo chyba pijany. Krótko mówiąc, ta sprawa jest tajemnicza, nie wiemy, jak to dokładnie było. I no, niewiele z tego Sienkiewicz bierze. Hejking, Hasling, bo przypomnę, że pełne nazwisko Kettlinga brzmi Kettling of Hasling. Ale Kettling to jest nazwisko. I my tak, proszę państwa, naprawdę nie wiemy, jak Kettling ma na imię. To imię nigdy nie pada w trylogii. Zawsze się mówi o nim nazwiskiem, Kettling. I to jest, proszę państwa, no, postać o tyle ciekawa, że w tym środowisku, które było, powiedzmy sobie to od razu uczciwie, ksenofobiczne, tak? Jest zresztą całe mnóstwo przeróżnych w samej trylogii w ustach, czy to Zagłoby, czy innych postaci, takich odzywek, które nazwalibyśmy dzisiaj ksenofobicznymi, absolutnie nie wyczerpującymi definicji tego, co nazywamy poprawnością polityczną. O tym oczywiście nie ma mowy. Chociażby ten pogardliwy stosunek do Lapończyków, których oni w ogóle za ludzi nie uważają. No, to jest taki prosty przykład. Niemniej Kettling jest tym obcokrajowcem, który się aklimatyzuje w Polsce, który cieszy się sympatią, miłością. No, ale po pierwsze, jest katolikiem. To jest sprawa w ogóle absolutnie fundamentalna. I powiedzmy od razu, że to jednak raczej była właśnie rzadkość wśród tych najemnych żołnierzy, którzy wówczas służyli w Rzeczypospolitej. Od czasów, no właściwie na dobrą sprawę to niepamiętnych, gdzieś tam od średniowiecza, tacy najemni żołnierze się w polskiej armii zdarzali, aczkolwiek od czasu potopu było ich coraz więcej i więcej. Powody były bardzo proste. Żeby dowodzić nowoczesnym wojskiem na nowoczesnym polu bitwy, a takim się już stało to pole bitwy właśnie mniej więcej od potopu, dowodziło się przede wszystkim regimentami piechoty, przede wszystkim artylerią. Tam byli potrzebni wykwalifikowani oficerowie. I Polaków właściwie w tej roli jest bardzo mało. Gdzie oni mieli się tego uczyć? Większość z tych najemnych oficerów praktykuje wcześniej, czy to w armii cesarskiej, czy w brandenburskiej, czy nawet szwedzkiej, tak? I potem dopiero przechodzi do służby w Polsce. I to są przede wszystkim Prusacy, Inflandczycy, Brandenburczycy, Szwedzi, rzadziej już znacznie na przykład Holendrzy, Anglicy, Szkoci, Włosi. No również ten kierunek południowy, czyli jacyś tam, proszę bardzo, Serbowie, Mołdawianie, to się zdarza. To się też zdarza. Nawet był jeden Pers, który się doszedł do pułkownika i w Polsce przyzostał. Nazywał się bardzo jakoś zawile Bonabauk. Bonabauk i dał początek całemu takiemu rodowi, który potem na Litwie mieszkał. Niemniej nasz byłby tutaj wyjątkiem. Zarówno tych Szkotów znowu tak wielu nie było, jak i właśnie tych katolików tak wielu nie było. A żeby go jeszcze tak bardziej spolszczyć, no to przypomnę, że Sienkiewicz wymyślił takiego jakiegoś dalekiego krawnego, który mieszkał w Inflantach nad samą polską granicą. No i umarł i ten majątek zostawił Kettlingowi, który raptem stał się bogatym człowiekiem. I mógł wystąpić ze służby, kupić dworek pod Warszawą, no i tam mogły się rozegrać te piękne sceny miłosne podczas elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, kiedy to po kolei najpierw Michał Wołodyjowski zakochuje się w Krzysi Drohojowskiej, potem Krzysia Drohojowska zakochuje się w Kettlingu, no a potem Basia Jeziorkowska zakochuje się w Michale Wołodyjowskim, no i dochodzi do szczęśliwego finału. No,
myśmy powrócili tu do tego tematu, a jak tak opowiadasz o Kettlingu, opowiadasz o Basi, to mi się przypomina taka scena, którą zapamiętałem z filmu, właśnie pod Kamieńcem, a ponieważ był taki moment w moim życiu, we wczesnych latach dziecięcych, gdzie na wyścigi cytowaliśmy wręcz fragmenty z trylogii z kolegami i oni tam siedzą, ta ostatnia noc przed śmiercią Wołodyjowskiego i Wołodyjowski mówi Basi: pamiętaj, nic to, Michał wyjechał daleko jak stąd na Litwę. No, ale były to inne czasy i w filmie jest jak stąd na Śląsk. To zapamiętałem.
A wiesz, ja tego nie zapamiętałem. To bardzo ciekawe, co mówisz, że to tak w filmie zrobiono. No. Proszę Państwa, podsumowując, ten Kettling nam się bardzo spolszczył, tak? Bardzo stał się swojski. Chociaż tak naprawdę, no to bardzo trudno byłoby znaleźć podobny przykład, podobnego człowieka w tej rzeczywistości militarnej owych lat. Na ogół ci oficerowie najemni to były po prostu straszne zbóje. No nie byli to też ludzie młodzi. Tutaj też trochę takie lekkie fałszerstwo Sienkiewicza polega na tym, że przypomnijmy w samych początkach Ogniem i Mieczem, to oni są bardzo młodzi. Oni mają po 25 lat tam. Skrzetuski, Wołodyjowski. No a przecież no, nie byliby pułkownikami w tym wieku. To jest raczej niemożliwe. To jest troszeczkę naciągane, aczkolwiek trudno mieć o to pretensje do Sienkiewicza. I szukałem takiego Kettlinga, tak? Czy jest gdzieś tam w tamtych czasach, w tamtych dziejach jakiś oficer, który mógłby tu podobnym jakby przykładem świecić, tak? Czyli z jednej strony takich dużych walorów osobistych, wysokiego rodu, tak? Zdolności oczywiście wojskowych, no i takiej kariery, którą zrobił w Polsce, a równocześnie się spolonizował. I znalazłem taki przykład. Po długich śledztwach udało mi się odtworzyć mniej więcej całą biografię. To był Jan Paweł Cellari. Cellari, niektórzy mówią, z rodziny włoskiej. No, nazwisko jest włoskie. Rodziny, która była już wówczas od co najmniej 100 lat, jeżeli nie dłużej, bardzo wżyta w Kraków. To byli kupcy krakowscy. Aczkolwiek z tym naszym konkretnym czelarim jest no, problem dość zasadniczy, bo on się jakby nie bardzo daje tak w tym Krakowie umieścić. Istnieją domniemania, że on był jednak z tej linii włoskiej. Tak? I na przykład wiadomo, że jak przyjechał do Polski, to nie mówił po polsku.
No bardzo dobrych najemników miała Wenecja.
No tak, w Polsce ich wielu nie było, ale się trafiali. No i ten, proszę państwa, nasz Celari odbył długą służbę w polskiej armii, między innymi odegrał niezwykle tajemniczą rolę w związku z obroną Jasnej Góry, z wywiezieniem tego obrazu Matki Boskiej. Wiesz, przecież mówiliśmy o tym, że obraz tak naprawdę był wywieziony. Istnieją takie przesłanki, że był trochę takim agentem od bardzo specjalnych poruczeń króla Jana Kazimierza. Ale widzę po tobie, że te szczegóły są interesujące, więc może podrążymy historię głębiej i opowiemy państwu więcej. No ale to już w odcinku numer 201.